rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 6,5 minuty po godzinie 17 w kalendarzu pierwsza marcowa niedziela, bo dzisiaj pierwszy dzień marca, czyli 61 dzień 2020 roku. Na kolejne wydanie audycji w Sportowym Rytmie zapraszają Państwa realizujący nasz program Paweł Kwiatkowski, a sprzed mikrofonów kłaniają się
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Dzisiaj audycja nieco skrócona, bo zapraszamy na koncerty live do Piły od godziny 19, zatem dzisiaj przez niespełna dwie godziny audycja w sportowym rytmie, ale mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie szybki, sportowy rytm. Między innymi do godziny 18 postaramy się spotkać z znakomitą lekkoatletką, biegaczką Patrycją Wyciszkiewicz-Zawadzką. Będzie także o lekkoatletycznych nadziejach olimpijskich, bo podsumowano jubileuszowy 50. konkurs imienia doktora Karola Hoffmana. Podsumujemy jeszcze sportowy rok 2019, bo w Kaliszu doszło w tym tygodniu do takiego właśnie spotkania. Spojrzymy do przodu, czyli rozmawiać będziemy o sporcie żużlowym z członkiem drużyny mistrzów Polski w jeździe na żużlu swego uniwersyteta i indywidualnym mistrzem kraju Januszem Kołodziejem. Porozmawiamy o tenisie stołowym, a także o tenisie ziemnym, bo już w najbliższy piątek i sobotę w kaliskiej arenie dojdzie do meczu Pucharu Davisa pomiędzy tenisistami Polski i Hongkongu. Zajrzymy także, bo dzisiaj data szczególna, na bieg tropem wilczym pamięci żołnierzy wyklętych. Będą także oczywiście informacje ligowe, porozmawiamy o koszykówce, między innymi będziemy łączyć się na spotkanie play-off żeńskiej koszykówki pierwszoligowej. MUKS gra z warszawską Polonią. Będziemy na ten mecz właśnie zaglądać na antenie Polskiego Dia Poznań w audycji w sportowym rytmie. No ale oczywiście będzie także o Lechu Poznań, o Warcie Poznań, o drugiej drużynie Lecha Poznań, bo przecież wystartowały wiosenne rozgrywki w piłkarskiej drugiej lidze. Będziemy także nawet na stadionach Bundesligi. Będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy ziemią obiecaną jest piłkarska Bundesliga, także dla polskich piłkarzy. To tak trochę w kontekście zamknięcia okienka transferowego w piłkarskiej Europie. Zajrzymy również na finały hokejowych mistrzostw Polski pod dachem. Będzie też o siatkówce i o piłce ręcznej. Jak Państwo wiedzą, musimy postarać się mocno, żeby to wszystko do 19 się zmieściło. Najważniejsze informacje sportowej niedzieli 1 marca teraz w skrócie.
Korona Kielce przegrała z Lechią Gdańsk 1-2, a Arka Gdynia zremisowała z Łódzkim Klubem Sportowym 1-1 w dzisiejszych meczach 24. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Od 17.30 mecz Zagłębia Lubin ze Śląskiem Wrocław. Łukasz Kubot i Marcelo Melo wygrali grę podwójną tenisowego turnieju ATP w Acapulco. W finale grająca z dwójką polsko-brazylijska para pokonała najwyżej rozstawionych Kolumbijczyków Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faracha 7-6, 6-7 i 11-9. Kubot wygrał tym samym 26. turniej deblowy w karierze. Z kolei Jerzy Janowicz przegrał z Łotyszem Ernestsem Gulbisem 3-6 i 4-6 w finale tenisowego Challengera na twardych kortach w hali we francuskim Pół. To pierwszy finał Polaka w trzecim turnieju po powrocie, po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. W fińskim Lahti trwa tysięczny w historii konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po pierwszej serii na prowadzeniu jest Niemiec Karl Geiger przed Japończykiem Ryoyu Kobayashi oraz Austriakiem Stefanem Kraftem. Polacy daleko, najlepszy z naszych Piotr Żyła 9. W Lahti rywalizowali dziś także biegacze i biegaczki narciarskie. W sztafetach najlepsi byli reprezentanci Norwegii. Wśród kobiet Norweżki wygrały bieg 4x6 km, wyprzedzając Finki oraz Szwedki. W biegu mężczyzn 4x7,5 km Norwegowie byli lepsi od Szwajcarów i Rosjan.
Na zegarze 10 minut po godzinie 17. Tu Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Zerknąłem jeszcze w kalendarz. Słońce zajdzie dzisiaj o 17.16, czyli dokładnie za 6 minut. No więc zanim zajdzie, to piosenka na dobry początek.
Just a touch.
Zakończył się konkurs skoków narciarskich w fińskim Lahti. Najlepszy Niemiec Karl Geiger przed Austriakiem Stefanem Kraftem. Trzeci Michel Heibeck z Austrii. Najlepszy z Polaków, szukam Polaka, na szóstym miejscu Piotr Żyła. 11 Dawid Kubacki, 12 Kamil Stoch. A my teraz odchodzimy od zimy. W końcu dziś pierwszy dzień tej nie kalendarzowej, ale astrologicznej wiosny. Pierwszy dzień marca, więc porozmawiamy także o lekkoatletach. A jedna z naszych lekkoatletek, Patrycja Wyciszkiewicz, to nie tylko najlepszy wielkopolski sportowiec, ale także bodaj najsłynniejsza wielkopolska doktorantka. Co Patrycję skłoniło do tego, żeby rozpocząć studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym? Posłuchajmy.
Ja pamiętam, jak jeszcze startowałam w takich zawodach tutaj uczelnianych. Reprezentowałam uczelnię i mieliśmy również spotkanie u pana rektora ówczesnego, pana profesora Mariana Goryni. On kiedyś powiedział, że kariera sportowa trwa chwilę, a fajnie mieć na stare lata doktorat, usiąść sobie przy kominku, wyciągnąć nogi i pomyśleć sobie, że ma się tytuł doktora, bo to później w życiu pozwala się realizować nie tylko na tym polu sportowym, ale też gwarantuje w razie jakichś nieoczekiwanych zdarzeń takie stabilne zabezpieczenie.
Trudno jest łączyć tak dwa różne obszary, naukę, sport, no bo jednak treningi wymagają pewnego zaangażowania, jednak musisz część i czasu, i energii na to poświęcić, a później trzeba jeszcze trochę czasu gdzieś wyłuskać na to, żeby usiąść, napisać parę zdań do doktoratu, czy przygotować się do zajęć.
Tak, zgodzę się, to jest dość czasochłonne i wymaga też sporo poświęcenia ode mnie. Natomiast z drugiej strony, mając tylko trening, pewnie bardzo bym się może nudziła w życiu, ciężko powiedzieć. Ciężko to określić. No ja się cieszę, że mam te studia doktoranckie. To jest taki czasoumilacz mój i jeżeli przydarzy się jakaś kontuzja, to nie jest tak, że ja siadam na kanapie z założonymi rękoma i jestem załamana tym, co się stało, bo wiem, że mam jeszcze studia doktoranckie i inne cele w życiu.
Ty jesteś doktorantką w Katedrze Strategii Marketingowych. O czym doktorat będzie?
O koncepcji otwartych innowacji i jej wpływie na rozwój imprez biegowych.
Dużo już jest napisane?
Właśnie oddaję dwa rozdziały.
Kierownik Katedry Strategii Marketingowych, pan profesor Zygmunt Waśkowski. Właśnie u pana profesora Patrycja pisze doktorat. To musimy podpytać, jaką jest studentką, tylko tak szczerze.
Szczerze? Jest jedną z lepszych moich studentek, wcześniej studentek, obecnie słuchaczką studiów doktoranckich. Przygotowuję pracę doktorską, jakżeby z innego tematu, jak nie z marketingu sportowego. Jest bardzo sumienna, mimo że ma dopiero za sobą półtora roku studiów doktoranckich, to już na moim biurku leżą dwa rozdziały pracy doktorskiej. To jest bardzo dobry rezultat, jeśli chodzi o pierwsze półtora roku pracy doktoranta. I wiążę z tym dużą nadzieję, że w terminie się wyrobimy i obronę doktorską zaplanujemy na, myślę, czwarty kwartał 2021 roku.
To pan ją namawiał do tego, żeby rozpoczęła przewód doktorski, czy jednak to była jej koncepcja, jej decyzja?
Nawet nie wiem. Myślę, że to wychodziło z dwóch stron, ponieważ pani Patrycja była moją magistrantką, pisała mi pracę magisterską i chyba w ciągu tych spotkań na seminarium gdzieś ta koncepcja dojrzewała w naszych głowach i te drogi się zeszły mimowolnie, no bo tematyka marketingu sportowego jest mi bardzo bliska, jej bardzo bliska, w związku z tym mając takie swoje plany życiowe, jakie ma pani Patrycja, chciała się naukowo rozwijać, no to była tylko jedna możliwa decyzja, tak, doktorat naszej uczelni na temat rynku sportowego, no i pewnie najlepiej pod moim okiem.
często zgłasza się po prośby, porady przy pisaniu pracy, czy jest samodzielna pod tym względem?
Spotykamy się regularnie, w miarę możliwości, wtedy, kiedy jest w Polsce, bo jeżeli jest na obozach, no to jest trudniej. Natomiast jeśli chodzi o porady, jako takich nie potrzebuję zbyt dużo. Są spotkania oczywiście, konsultujemy pewne kwestie merytoryczne, zakres badań, literaturę, sposób jej zaprezentowania, dyskusje naukowe. Więc na ile potrzebuję tego wsparcia ode mnie uzyskuję. Aczkolwiek nie jest to jakiś doktorant super wymagający, że muszę mu poświęcić więcej czasu niż innym doktorantom, chyba nawet mniej, bym powiedział, niż innym niesportowcom, moim doktorantom.
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pan profesor Maciej Żukowski.
Ogromna radość, ogromna duma również z tego, że mamy osobę, która ukończyła u nas w normalnym trybie pełne studia magisterskie, teraz jest uczestnikiem studiów doktoranckich i wszystko to łączy ze sportem wyczynowym na najwyższym poziomie, jako najlepszy sportowiec Wielkopolski, jeden z najlepszych w Polsce, wspaniały sukces na Mistrzostwach Świata w sztafecie, nadzieje olimpijskie, także przepełnia nas duma.
Tym bardziej, że Patrycja raczej na żadną taryfę ulgową liczyć nie może, jeżeli ma w planie studiów zrealizowanie przykładowo godzin ze studentami poprowadzenie zajęć, to po prostu te zajęcia musi poprowadzić.
Zdecydowanie tak, sama by tego nie chciała, od siebie bardzo dużo wymaga i lubi, jak od niej się wymaga, także wszystkie swoje obowiązki realizuje. Tu oczywiście czasami idziemy w ten sposób ułatwiamy, że na przykład w indywidualnym trybie niektóre przedmioty realizowała, natomiast wszystkie swoje obowiązki wypełnia. Te związane z byciem na uczelni.
No Patrycja na wielkopolskim sportowym rynku to uznana marka. Okazuje się, że nie tylko sportowym, także naukowym, ale okazuje się, że rosną także młode następczynie.
Jubileuszowy 50. konkurs nadziei olimpijskich imienia doktora Karola Hoffmana w lekkiej atletyce w Wielkopolsce. Jedną z uśmiechniętych pewnie przyszłych aniołków Matusińskiego, Suzanne Lechele z Pilskiej Gwardii, biegająca na 400 metrów.
Tak, na 400 metrów i również 400 metrów przez płotki. Na początku roku zdobyłam srebrny medal na halowych mistrzostwach Polski, gdzie o mały właśnie miałam rekordy Polski, przegrałam tylko o 1/100 sekundy. Następnie były mistrzostwa Polski, tam niestety z formą już było trochę gorzej, ale za to 2 tygodnie później na Mistrzostwach Europy zajęłam indywidualnie 12 miejsce, a wraz z dziewczynami zdobyłyśmy brązowy medal w sztafecie 4x400 metrów.
Wyniki naszych dziewczyn, wicemistrzostwo świata, wielka perspektywa olimpijska, są dopingiem dla takiej młodej zawodniczki jak dla ciebie?
Oczywiście są naszą wielką motywacją. Właśnie nam pokazują, że możemy mieć również szansę na arenie światowej w przyszłości.
Podczas konkursu nadziei olimpijskich dumni mogą być także trenerzy, między innymi nasz rozmówca.
Mieczysław Kaczor, Orkan Środa Wielkopolska.
A wasz klub należy naprawdę do tej czołówki. Na czym polega ten fenomen?
Od kilku lat należymy do czołówki wielkopolskiej w lekkiej atletyce młodzieżowej. W tym roku mamy 10 laureatów właściwie w każdej kategorii wiekowej.
Są też pewne rodzynki, te, które już zdobywają laury na imprezach rangi międzynarodowej i rangi ogólnopolskiej.
Jest dwójka medalistów Mistrzostw Europy, czyli Wojtek Maro, który już wyjechał na obóz szkoleniowy, i Sara Neumann w sztafecie 4x400.
Jak przyciągać młodych, w tym przypadku do lekkiej atletyki, jeśli to panu udaje? No bo pan ma pod swoją ręką talenty.
Najlepiej namówić w szkole, czyli ten nauczyciel WF-u, jak dojdzie jako pierwszy, zrobi sprawdzian na lekcji, zaproponuje szkolenie, zabawę w lekką atletykę. No i trzeba robić sprawdziany, czwartki lekkoatletyczne, z tymi młodymi się bawić po prostu.
Montujemy kolejne aniołki Matusińskiego dzięki Wielkopolsce, dzięki takim trenerom jak Mieczysław Kaczor, no ale tutaj mówimy troszkę inny kolor włosów, więc może taki diabełek Matusińskiego się pojawi, czyli Sara Neumann, UKS, Organ Środa Wielkopolska. Ale najpierw, Sara, pochwal się, co zrobiłaś w 2019, że jesteś w tym rankingu tak wysoko?
No przede wszystkim moim największym sukcesem jest mój pierwszy medal imprezy międzynarodowej i jest to medal Mistrzostw Europy Juniorów, które odbywały się w Szwecji.
To już wiemy o medalu. Teraz zapytamy o to, co ma wydarzyć się w 2020, bo nie ma sportowca, który nie marzy o rozwoju swojej kariery.
W tym roku młodzieżówka nie ma imprez międzynarodowych, dlatego jest to spokojniejszy trochę rok i docelową imprezą są Mistrzostwa Polski. No faktycznie na Tokio szans nie ma, ponieważ no czołówka 400 metrów szczególnie jest na bardzo wysokim poziomie, co oczywiście cieszy. No i oczywiście daje właśnie nadzieję na nasze sukcesy i na nasze olimpiady, ponieważ mamy się na kim wzorować.
Na dobrze powodowo. Miejsce 9. Kamil Sokołowski, Energetyk Poznań. Marcin Kaczor, Orkan Środa, miejsce 8. Filip Kruger,
szef Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, pan Jacek Biernacki. Panie prezesie, kultywowanie tak pięknej tradycji związanej z konkursem nadziei olimpijskich imienia Karola Hoffmana, 50. jubileuszowa edycja. Podtrzymuję. kontynuujecie to?
Chcielibyśmy to kontynuować, bo to jest wielkie przeżycie dla zawodników, zwłaszcza tych niższych grup wieku, które dzieci starszych, młodzików, którzy występują w urzędzie, na podium, na scenie, z gratulacjami, z jakimiś drobnymi upominkami i myślę, że to jest fajna tradycja. 50. połowa działalności Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, który w przyszłym roku będzie świętował stulecie powstania.
Pewna symbolika, bo 28 lutego odbywa się ta uroczystość. To jest dokładnie 49. rocznica śmierci patrona tego konkursu, doktora Karola Hoffmana, olimpijczyka, propagatora chociażby gimnastyki sportowej na antenie Polskiego Radia. Ci młodzi ludzie doceniają to, że takie rankingi są prowadzone, no bo sport to rywalizacja.
Z całą pewnością doceniają. To jest przedłużenie rywalizacji stadionowej, boiskowej i halowej, przeniesienie jej do gmachu urzędu, ale też fajnie. Moja skromna osoba jest niespełnioną nadzieją olimpijską niestety, ale też w tym konkursie kiedyś brałem udział.
Okazja porozmawiać jeszcze z jedną z laureatek konkursu nadziei olimpijskich imienia Karola Hoffmana. Przedstaw się.
Nazywam się Zuzanna Strzybczak i mam 14 lat.
Z jakiego klubu jesteś?
Z Murszczyk Bojanowo. Przede wszystkim startuję bardziej na dłuższe dystanse, takie jak 600 metrów, ale idziemy z trenerem też w kierunku wielobojów, bo twierdzi, że może być wszechstronną zawodniczką. Zaczęła się od właśnie zawodów szkolnych, od czwartów lekkoatletycznych, na których mnie trener zauważył i właśnie spytał się mnie, czy bym chciała zacząć trenować.
Sporo jest tych treningów? Trzeba to umieć godzić z nauką na przykład?
Trzeba. 4 treningi tygodniowo, gdzie do 16 już jestem w szkole, a treningi trwają po 2 godziny, więc no trochę trzeba napracować, ale myślę, że warto.
Dobrze, że ty to powiedziałaś, bo na pewno masz jakieś takie duże sportowe marzenie. Jakie one są?
No na pewno marzę, aby kiedyś być na olimpiadzie, ale takie bliższe marzenie to są Mistrzostwa Polski.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Do 24 minuty po godzinie 17 audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Dzisiaj do godziny 19 obiecaliśmy Państwu także gorące meldunki z meczu play-off pierwszej ligi żeńskiej koszykówki. Zatem zaglądamy do hali B na poznańskiej Fialce. Mecz poznańskiego MUKS-u z Polonią Warszawa ogląda Grzegorz Hałasik. Grzegorz, witamy na antenie.
Witam serdecznie. Rozpoczęła się przed chwilą druga kwarta tego spotkania. Prowadzenie warszawskiej Polonii 20-12. Taki też wynik był po zakończeniu pierwszej kwarty. Od początku mecz pod dyktando drużyny prowadzonej przez doświadczonego trenera Jarosława Krysiewicza. Zresztą Polonia to też doświadczony bardziej zespół, jeśli chodzi o metryczki zawodniczek. Są wreszcie punkty spod kosza. Poznanianek 14-20 przegrywa mu, ale tak jak powiedziałem, od początku mecz pod dyktando drużyny warszawskiej, która trafiała pod kosza przystanie 10-1 za Polonii. Trener poznanianek Marcin Brodziński poprosił o przerwę. Obudziły się trochę trener poznanianki. Trafiła z dystansu Kowalewska, trafiła spod kosza Ratajczak, ale zmienił rozgrywające trener Jarosław Krysiewicz. Zdjął z boiska świetnie staną w Poznaniu i w MUKS-ie, którą tutaj sympatycznie powitano przed meczem Karolinę Olszewską. Wprowadził Filip na nową stronę Wojtenfal. No i znowu Polonia zaczęła grać swoje i zbudowała swoją wyraźną przewagę. A zatem teraz w meczu pierwszej rundy play-off. Kolejne punkty poznaniane. Być może po tej przerwie, punkty Magdalena Kajczak, być może po tej przerwie obudzą się poznanianki, bo w tej chwili przegrywają z Polonią 16-20. Najwyższa przewaga Polonii wynosiła 9 punktów, więc może zacznie ona topieć. Na razie 20-16, 1,5 minuty drugiej kwarty za nami prowadzi Polonia.
Bardzo dziękujemy. Grzegorz Hałasik, będziemy wracać do Grzegorza na ciąg dalszy tego spotkania, ale teraz zmienimy nie tylko lokalizację, rywalizację, bo z Poznania przeniesiemy się, Dawid, dokąd?
Do Kalisza, bo tam najlepsi sportowcy i trenerzy zostali wyróżnieni. W Kaliszu bowiem podsumowano rok 2019. W sumie gratulacji odebrało kilkudziesięciu zawodników z różnych dyscyplin sportowych. Relacja Danuty Sienkiewicz.
Kajakarka Marta Walczykiewicz po raz kolejny na szczycie złotej dziesiątki najlepszych sportowców Kaliszu. Bo medalistki nie było na gali, bo była w Portugalii, ale wyróżnienie odebrała jej siostra Daria. To był dla Marty sezon kapryśny, przyznała.
Sezon najpierw pod znakiem zapytania z powodu kontuzji, problemów z barkiem, zabiegu w Warszawie, w prywatnej klinice i tak naprawdę wyścig z czasem, czy uda się zakwalifikować do kadry, bo to nie jest takie oczywiste, że jak się jest wicemistrzynią olimpijską czy wicemistrzynią świata, to ma się przyszły sezon zagwarantowane starty w kadrze. No nie, w kajakarstwie tak nie ma. Więc najpierw wyścig z czasem, czy się uda. No i udało się. Puchar Świata w Poznaniu, medal, potem start w kolejnym Pucharze Świata, załapanie się do kadry, wyjazd do Mińska, medal brązowy, choć chciałoby się złoto, ale to i tak te medale były dużym sukcesem, zważywszy na to, że 2 miesiące było w ogóle bez treningu.
Przed kajakarką kolejny pracowity sezon, a to przecież rok olimpijski.
Będzie walczyła o medal. Sama mówi, ona cały czas mówi, to podkreśla we wszystkich wywiadach, że ten najlepszy wyścig życia jeszcze jest przed nią, cokolwiek miałoby to znaczyć, no więc tego się trzymajmy.
Wyróżnienie dla najlepszego trenera odebrał Mariusz Ziętek, trener boksu. Jak mówią, wychowawca mistrzów. Sam jest dwukrotnym mistrzem świata w kickboxingu.
Dla nas super rok, super wyniki, no i sukcesy tutaj na plebiscycie. No, wyróżniany jako najlepszy trener, najlepsza drużyna. Mój zawodnik osiąga drugie miejsce jako sportowiec, także no, tylko się cieszyć. My tu mamy cały czas jeden cel, zdobywać jak najwięcej medali, jak najczęściej wyjeżdżać na zawody i reprezentować Kalisz, godnie reprezentować Kalisz, miasto Kalisz. Kalisz jest bogaty w sport i te wyróżnienia mają szczególną wagę, bo bardzo zacne grono trenerskie jest w Kaliszu, a osiągnięcie takie, jak mnie tutaj wyróżnili najlepszym trenerem, to jest bardzo ważne dla mnie. Ważne również jest dla mnie to, że Kalisz nas dekoruje, wyróżnia, bo wiem, że to, co robię, robię dobrze i to motywuje do dalszej pracy.
Wśród wyróżnionych znalazł się także Bogdan Jamroszczyk, zapalony miłośnik kolarstwa, organizator wielu imprez sportowych.
Kolarstwo ma się bardzo dobrze w pewnym sensie, bo kolarstwo młodzieżowe. Nie możemy niestety skusić się na kategorie wyższe typu Orlik od 18 lat do 23, czy też elity powyżej 23, bo stać nas tylko na szkolenie dzieci i młodzieży do 18 lat. I ubiegły rok był bardzo szczęśliwy. Zdobyliśmy 35 medali na imprezach rangi Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. Także jestem bardzo zadowolony z tych wyników, z tych osiągnięć. Jest to rekordowy rok pod tym względem. Dzisiejsi laureaci i Szymon Potasznik i Julia Kowalska niestety od tego roku już startują w grupach zawodowych, gdzie mogą rozwijać swoje talenty. Przychodzą nowi zawodnicy, zresztą mamy 3 szkółki kolarskie, 2 w Kaliszu, 1 w Opatówku. Jesteśmy w tym etapie szkolenia bardzo dobrzy, bo zdarzało się, że również przysyłali trenerzy z innych klubów w Polsce, gdzie byli pojedynczy zawodnicy do nas, żeby rozwijali swoje zdolności i umiejętności.
Marta Walczykiewicz, sportowcem roku w Kaliszu, roku 2019. Rzecz jasna, na drugim miejscu w plebiscycie Aleksander Stawirej, kickbokser klubu sportowego Ziętak Team Kalisz. Na miejscu trzecim Szymon Potasznik, kolarz KTK Kalisz. Świetni sportowcy w Kaliszu, natomiast w Lesznie oczywiście znakomici żużlowcy i teraz właśnie rozmowa z jednym z nich.
Janusz Kołodziej, indywidualny mistrz Polski w drużynie Swogo Unią Leszno.
Chcielibyśmy kolejny raz powtórzyć mistrzostwo, ale każda drużyna w Ekstralidze chce jechać o mistrza, ale my nie składamy broni. Naprawdę mocno się przygotowujemy do kolejnego sezonu i będziemy naprawdę walczyć kolejny raz na torze i po prostu chcemy wygrywać i zdobywać kolejne mistrzostwo.
Trochę takim stempelkiem firmowym Swogo Unii Leszno jest to, że nie ma wielkich rotacji w składach po zdobywaniu kolejnych tytułów. To pomaga z okiem doświadczonego żużlowca?
Wydaje mi się, że tak. Wiadomo, że to jest chyba fajniejsze pytanie dla trenera w ogóle, ale na pewno dla mnie też fajnie, bo się tym bardziej związujemy z kolegami, bardziej się rozumiemy na torze, poza torem. jest dużo fajnych rzeczy, mamy mega fajny skład i to właśnie nas prowadzi do tego, że nie dość, że się dobrze czujemy poza torem, to i na nim również.
Tak, pytam o tę drużynówkę, o Fogo Unię Leszno, ale też zapytam o indywidualne plany Janusza Kołodzieja. Zwycięzca wciąż cieszą, o tym jestem przekonany, czapka kadyrowa zdobyta. I co, w tym roku znowu finał jest w Lesznie, jest też coś międzynarodowego. Co chce Janusz Kołodziej indywidualnie osiągnąć?
Przede wszystkim chcę się dalej cieszyć żużlem, tak jak to jest przez większość mojego życia, bo nic, po prostu to jest jakby mój główny cel życia, bo rzeczywiście na motocyklu czuję się wolny, jak ptak.
Jak jaskółka.
Jak jaskółka. W tym momencie bycza jaskółka nawet, więc to jest dla mnie najważniejsze. Jak będzie ta radość, będzie wszystko, to wiem, że przyjdą też sukcesy. Nie układam sobie tego tak, że musi być to czy tamto. Po prostu wiem, że jak będzie radość z jazdy, będzie wszystko poukładane tak trzeba, to chociaż mi nawet nie szło, to nie będę spał po nocach i będę coś dubał i zmieniał i w sobie, i w motocyklu na tyle, żeby po prostu dobrze jechać. I wtedy jestem o to spokojny, że stać mnie na wiele i moją drużynę oczywiście.
A my po tej wywiadzie też jesteśmy spokojni. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie.
Za 26,5 minuty, godzina 18, Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Po raz kolejny zmieniamy dyscyplinę i teraz zajmiemy się przez najbliższe minuty tenisem. Zarówno tym stołowym, jak i później tenisem ziemnym. Zaczynamy od tenisa stołowego. Podczas tegorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio będziemy także mocno trzymać kciuki m.in. za polskich tenisistów stołowych. Pewne występy w Japonii są już nasze ping-pongistki. Panowie muszą jeszcze powalczyć. O tym m.in. Wojciech Bernard rozmawiał z prezesem Polskiego Związku Tenisa Stołowego Dariuszem Schumacherem.
Rok się rozpoczął bardzo dobrze, bo w pierwszym turnieju uzyskaliśmy awans drużyny kobiet. Mężczyznom zabrakło trochę szczęścia, może trochę umiejętności, bo mamy odmłodzony skład w tej chwili drużyny mężczyzn. Mamy jeszcze dwie szanse na turniejach kwalifikacyjnych, no i trzecia z rankingu, jeśli chodzi o mężczyzn. No wydaje się, że są jakieś szanse na to, żeby przynajmniej jeden, a może dwóch zawodników, bo drużyna raczej już nie ma szans, w turnieju indywidualnym, ewentualnie mixtowym, razem z kobietami zagrali.
Jeżeli chodzi o kadrę kobiet, to tutaj jakby ten trzon kadry od kilku lat pozostaje bez zmian.
No tak, jest Liciany, jest Natalia Partyka, Kasia Grzybowska urodziła dziecko, wychowuje, wraca do gry. W to miejsce bardzo fajnie się wpasowała Natalia Bajor. Jest kilka młodszych dziewczyn, które też tam depczą po piętach. Myślę, że zaplecze jest, aczkolwiek no jak dojdzie do zmiany pokoleniowej, nie będzie łatwo zastąpić te utytułowane zawodniczki.
Pewnie jeszcze za wcześnie, ale gdzieś jakieś cele sobie chyba przed startem tej drużyny kobiecej inaczej stawiacie na igrzyskach w Tokio?
No, chcielibyśmy, żeby było jak najlepiej. Medal jest celem nadrzędnym, ale nie będzie to łatwe zadanie, no, ale jedziemy walczyć. W turnieju kwalifikacyjnym nie było łatwego zadania, a mimo to udało się wyjść na igrzyska.
Jeśli chodzi o mężczyzn, to w kwestiach tych startów indywidualnych, kto tutaj pana zdaniem ma największe szanse już imiennie?
Jakub De Jas plus Marek Badowski to są dwaj nasi najsilniejsi zawodnicy, choć młodzi, ale się liczą już w Europie. No, zaplecze jest jeszcze młodsze, które daje nadzieję na igrzyska 2024 w Paryżu.
Trzymamy kciuki w takim razie za dobry start polskich zawodników na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Chciałem na moment teraz wrócić do Wielkopolski, bo w ostatnim okresie, jeżeli chodzi o ten region, to bardziej możemy się cieszyć może z sukcesów organizacyjnych jako gospodarz różnego rodzaju ważnych spotkań niż z tych czysto sportowych.
Organizowanie imprez to jest promocja też dyscypliny i tutaj jest bardzo dużo, bardzo dobrej roboty robione. Natomiast jeśli chodzi o wyniki sportowe, no to jest ciężka praca. Zniknęła drużyna z Gniezna. Jest Luboń. Drużyna w Luboniu gra w pierwszej lidze. Tutaj szkolenie, związek. Takie miejsca wspiera poprzez dofinansowanie pracy w klubie trenerów, przez szkolenia dla trenerów. Trzeba czasu, żeby zaczęło się coś dziać i dużo pracy, bo tenis stołowy to jest jeden z najbardziej technicznych sportów.
Aby były wielkie emocje związane z tenisem stołowym i biało-czerwonymi na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, tego im życzymy. A tymczasem w ten weekend w Białymstoku odbywały się Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie sportu. Całkiem nieźle spisała się Paulina Nowacka, zawodniczka LKTS Luboń, która awansowała do 1/4 finału tej imprezy. Uległa tam dopiero Kindze Szczepańskiej. Inna zawodniczek z Lubonia, Zuzanna Sułek, odpadła w rywalizacji w Mistrzostwach Polski w drugiej rundzie.
A my dalej o tenisie, tylko o takim z trochę większym polem gry. Szykuje się bowiem Wielkie Święto Tenisa Ziemnego w Kaliszu nad Prosnę. Zjadą najlepsze rakiety Polski i Hongkongu. 6 i 7 marca Kalisz będzie gościł uczestników meczu w ramach Pucharu Davisa, w którym Polacy zagrają właśnie z Hongkongiem. To największe tenisowe wydarzenie w tym mieście. Kalisz związany jest z tenisem poprzez Kaliskie Towarzystwo Tenisowe, ale swoją sekcję ma także Kaliski Klub Sportowy. Obecny wiceprezydent miasta Grzegorz Kulawinek również jest zagorzałym tenisistą. W przeszłości miał okazję zmierzyć się między innymi z Mariuszem Frystenbergiem.
To jest przede wszystkim duże wydarzenie medialne, promocyjne miasta Kalisza. Wszędzie, gdzie spojrzałem i wpisałem Davis Cup Kalisz, bardzo dużo i portali społecznościowych, ale stron sportowych poświęca temu wydarzeniu dużo uwagi. Ale z kilku powodów. Pierwszy powód to oczywiście powrót do kadry, powrót po kontuzji Jurka Janowicza. To jest to charyzmatyczna postać tenisowa, wielki talent i coś tam być może nie do końca się na udało, kontuzja się pojawiła, ale wraca. I zadebiutuje tutaj w hali Arena przy Kaliskiej, ale nie tylko publiczności, to bardzo cieszy. Po drugie, to także myślę, że ciekawa postać Mariusza Frystenberga, kiedyś 6 debel z Marcinem Matkowskim w Polsce, na świecie przede wszystkim, w roli kapitana, to też debiut. No i Arena, my jako Kalisz też debiutujemy, myślę, że to jest bardzo duże wydarzenie sportowe, spodziewamy się sporo osób, gości, a przy okazji jeszcze przyjedzie na konferencję międzynarodową 200 trenerów z całej Polski. Już wiem, że jest ponad 204 zgłoszonych. Cieszy fakt, że możemy zagrać baraż, oczywiście z reprezentacją Hongkongu o wejście. Liczę, że wygramy. Trzymam kciuki. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for upside to a downward spiral. My love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still
other side of a street I knew. Stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause
za 18 minut godzina 18. Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań i błyskawicznie wędrujemy do hali B na poznańskiej Chwielce. Mecze play-off pierwszej ligi koszykarek. Mukse kontra warszawska Polonia. Jaka sytuacja obecnie? Grzegorz Hałasik.
Kończy się powoli druga kwarta tego spotkania, czyli pierwsza połowa, dokładnie 43,2 sekundy do zakończenia drugiej kwarty. Prowadzenie warszawskiej Polonii z Muksem 34-28. Może teraz się troszeczkę ten wynik dla Muksu poprawi, bo dwa rzuty wolne będzie wykonywała Kinga Potraca. Została sfaulowana pod warszawskim koszem podczas walki o piłkę. Już przeszły zawodniczki pod kosz nad Poznaniem, żeby rzucić punkty pod kołem i rzuca pierwszy rzut wolny celny, drugi rzut wolny Kinga Potraca również rzuca, ale nie trafia, zatem jeden rzut wolny celny i Polonia wyprowadza akcję. 5 punktów przewagi drużyny warszawskiej. Ta przewaga zaczęła topnieć w Polonii, bo przypomnę, była wyraźna po pierwszej kwarcie, na początku drugiej kwarty zmalała do 4 punktów, ale później Jarosław Prysiewicz poprosił o czas, znowu zmienił rozgrywające, wróciła wychowanka Mówców w Polonii, Karolina Olszewska na plac gry. Przewaga urosła do 10 punktów, 28-18 prowadziły warszawiarki w pewnym momencie, a teraz nie rzuciło, Olszewska spudłowała, no i piłka w posiadaniu na 13 sekund przed końcem drugiej kwarty w poznańskich rękach, 34-29 i pod koszem podczas próby rzutu sfaulowana została Magdalena Kowalewska, no i ona teraz stanie przed szansą jeszcze poprawienia tego rezultatu, już 5 fauli na liczniku drużyny warszawskiej, zatem teraz każde przewinienie jest już karane Polonii rzutami wolnymi dla drużyny poznańskiego Muksu, a do końca kwarty zostało 7,5 sekundy. Pierwszy rzut celny sfaulowanej przed chwilą Magdaleny Kowalewskiej, no i czekamy na drugi rzut celny. No kluczowe w tym meczu okazuje się obudzenie Ziemborskiej. Drugi rzut celny to zawodniczka wybrana do pierwszej piątki sezonu zasadniczego pierwszej ligi koszykarek, no i trzeba przyznać, że tutaj tylko miała swoje momenty Ziemborska, to potrafiła rzucić z podkorza, dzięki niej udawało się tutaj troszeczkę podgonić, ale widać, że ta dyspozycja jej chyba nie jest taka, jak była w sezonie zasadniczym. 3,6 sekundy, piłka dla Polonii, 3 punkty tylko przewagi Polonii Warszawa, jeszcze będzie rzut dystansu, pudło, no i to jest syrena kończąca drugą kwartę, zatem wszystko chyba rozpocznie się od początku trzeciej kwarty, bo z tej wielkiej przewagi Polonii zrobiła się już stosunkowo minimalna, dlatego że po dwóch kwartach Muks Poznań przegrywa z Polonią Warszawa 31-34.
Bardzo dziękujemy. Grzegorz Hałasik jest naszym sprawozdawcą z meczu play-off pierwszej ligi żeńskiej koszykówki pomiędzy Muksem a warszawską Polonią. Będziemy wracać po 19 także do Grzegorza, ale skoro jesteśmy przy żeńskim baskecie, no to teraz wędrujemy szczebelek wyżej i zaczynamy koszykarski blok od basket ligi kobiet. 19 kolejka spotkań ekstraklasy koszykarek w hali na Poznańskim Piotrowie. Wczoraj mecz Enea ZS-u Poznań z CCC Polkowice. Na to spotkanie wybrał się Wojciech Bernard.
Nie było niespodzianki na poznańskim Piotrowie. Akademiczki przegrywają zdecydowanie z ekipą z Polkowic 52-84. Aleksandra Parzeńska, zawodniczka gospodarzy. Wynik ma odzwierciedlający potencjał obu drużyn.
Tak, wiadomo było, że zespół z Polkowic jest to bardzo groźny przeciwnik. Natomiast miałyśmy taką nadzieję, że wykorzystamy to, że Polkowice są po meczach, w których na pewno musiały oddać dużo sił. No niestety nie udało się. Polkowiczanki trzymały ten mecz, można powiedzieć, pod kontrolą. Bardzo dużo niestety strzeliłyśmy, wydaje mi się, spod samego kosza. Te rzuty szły bardzo dużo na pierwszą obręcz i gdybyśmy ten element chociaż w jakimś stopniu poprawiły, myślę, że ten wynik byłby na pewno wyższy.
W barwach zespołu z Polkowic dobrze znana z poznańskich parkietów Weronika Gajda. Tak zerknąłem w kalendarz przed tym spotkaniem. Prawie 10 lat mija od pani występu w barwach akademiczek.
Trochę minęło, że Jezus, już tyle nawet zleciało, nawet nie wiedziałam. No, może o meczu coś, no to tak, no przejdę od razu do rzeczy. Dobra, wygrałyśmy dużo, ale myślę, że za dużo błędów popełniłyśmy. Dużo dużo bardzo strat miałyśmy. No ale cieszy to, że mimo tych strat gdzieś tam pociągnęłyśmy, powalczyłyśmy, dałyśmy szansę więcej bądź mniej pograć tym, które mniej grają. Zespół z Poznania też jest bardzo fajnym zespołem, mają fajne dziewczyny, które indywidualnie dużo rzeczy potrafią i mogą fajnie walczyć. Może u nas troszeczkę większe doświadczenie jest i może tutaj to zadecydowało.
Mimo wszystko wrócę do tego sentymentu, bo widziałem, że tuż po meczu udała się pani na trybuny, uściski i tak dalej.
Tak, tak, są nawet tutaj właśnie rodzice przyszli, mój pierwszy trener, także fajnie, że mogę ich tu odwiedzać, nie mogę się skoncentrować, bo mnie koleżanka ze starego zespołu tutaj mnie woła.
Szkolniowiec poznańskich akademiczek Adam Ziemiński, powiedział pan na konferencji prasowej, że rywalki tutaj przyjechały do Poznania jak po swoje. Rzeczywiście to ponad 30-punktowa przewaga może to odzwierciedlać.
Tak, no, różnica poziomu znaczna, mimo że CCC były bez swojego najlepszego gracza, bo nie było Greczynki, która gra z paną w ich szeregach. Mamy duży problem. Mamy duży problem ze zdobywaniem punktów. Tracimy bardzo łatwe punkty i niech ten sezon się skończy.
To nie jest trochę tak, że może zeszło z was powietrze, udało się już zapewnić utrzymanie, z drugiej strony ósemka wam nie groziła i tak po prostu dogrywacie to?
Nie, wie pan, sytuacja jest taka, że drużyny powzmacniały się. U nas nie było żadnych zmian w składzie od kilkunastu kolejek, mimo że jeszcze poprzedni trener to monitował. Ja też po przyjściu uważałem, że trzeba dokonać jakichś zmian, ale takie były decyzje tutaj, że zostajemy w tym składzie, a ci rywale bezpośrednio się powzmacniali. Toruń się wzmocnił mocno, Gdańsk, który dzisiaj rzucił ponad 90 punktów, w Ślęzie. To są zupełnie odmienne drużyny. Całe szczęście, żeśmy z tym Toruniem tutaj kolanem przepchnęli ten mecz. To daje nam utrzymanie, ale styl gry jest fatalny. No. Jeszcze nie prowadziłem drużyny, która by się cieszyła z tego, że zdobywa punkty co 5-6 minut. Coś niesamowitego. No, troszkę brakuje nam strzelców, brakuje nam egzekucji, bo nawet jeżeli mamy czyste pozycje, no to nigdy nie ma pewności, że my zdobędziemy z nich punkty.
Smutne głosy trenera Adama Ziemińskiego, no ale nie ma się czemu dziwić. Enea ZTC Poznań, CCC Polkowice. Wyraźna porażka poznanianek 52-84. W innych meczach tej kolejki bydgoskie Artego wygrało z PWSZ-em Eneą Gorzów Wielkopolski 84-82. Ślęza Wrocław zwyciężyła akademiczki z Uniwersytetu Gdańskiego 97-92. Krakowska Wisła uległa Arce Gdynia 57-67. Łódzki Widzew wygrał z Energą Toruń 82-71, a Politechnika Gdańska przegrała z Pszczółką Lublin 86-92.
Przypominamy, w pierwszej lidze koszykarek do przerwy MUKS Poznań przegrywa z Polonią Warszawa 31-34, ale z Grzegorzem Hałasikiem, który obserwuje to spotkanie w Halibę na poznańskiej Fiałce po godzinie 19, rzecz jasna, będziemy się jeszcze łączyć. W innym meczu ćwierćfinałowym pierwszej ligi koszykarek rezerwy Enei AZS-u Poznań wczoraj przegrały w Pruszkowie z tamtejszym MKS-em 65-73. To są wszystko pierwsze spotkania, gramy do dwóch zwycięstw.
Teraz już męska koszykówka, zaczynamy od Ekstraklasy. Już w piątek odbył się bardzo interesujący, zacięty mecz w Ostrowi Wielkopolskim. Tam drużyna BM Slam Stali podejmowała Seko Arkę Gdynia. Mecz dramatyczny do samego końca, ale z happy endem dla drużyny z Wielkopolski. 63-62 wygrali Ostrowianie i gratulacje właśnie za piękną wygraną. W innych meczach 21. kolejki PLK Anwil Włocławek przegrał ze Stelmetem Eneą Zielona Góra 79-95. GTK Gliwice przegrało z Treflem Sopot 71-99. Warszawska Legia pokonała MKS Dąbrowa Górnicza 90-83. Śląskie Wrocław wygrał ze Spójnią Stargard 85-65. A Start Lublin zwyciężył Polfarmę Starogard Gdański 82-80. Trwa mecz Astorii Bydgoszcz z Hydrotrakiem Radom, a spotkanie Polskiego Cukru Toruń z Kingiem Szczecin odbędzie się we wtorek.
W pierwszej lidze koszykarzom Time Out Polonii Leszno nie udało się utrzymać zwycięskiej pasy po trzech wygranych z rzędu. W sobotę Polonia w hali Trapez uległa Sokołowi Łańcut 70-80. Radości ze zwycięstwa po meczu nie krył trener zespołu z Łańcuta Dariusz Kaszowski.
Cieszę się niezmiernie, że udało się wygrać na tym gorącym terenie. Przede wszystkim co? No bardzo dobrze zaczęliśmy to spotkanie. Pierwsza kwarta pod pełną naszą kontrolą. Pierwsza połowa wygrana wyraźnie 16 6 punktami. Jeszcze też daliśmy 6-8 punktów prezentu, że tak powiem, zespołowi z Leszna, więc to tym bardziej imponujący wynik, jeżeli mówimy tutaj o obronie, a jest to zespół naprawdę bardzo uzdolniony w ataku, rzutowo względem 3 punktów. Trzecia kwarta, nasza zmora w tym sezonie, bardzo słabo gramy po przerwie. W tym meczu akurat udało się tą kwartę przegrać nieznaczną ilością punktową. I to też zaważyło, że mogliśmy wejść spokojnie z tą przewagą wypracowaną z pierwszej połowy w czwartą kwartę decydującą. No i tutaj praktycznie staraliśmy się kontrolować spotkanie do końca.
Straconej szansy na zwycięstwo żałuje trener Polonii Leszno Radosław Chyży.
Zaważyła pierwsza połowa. Mieliśmy 5 przewinień tylko w całej pierwszej połowie. Nie zatrzymaliśmy kontry. Jeżeli chodzi o to, że trzeba być mądrzejszy. Z takim doświadczonym zespołem jak Łańcut i z doświadczonymi zawodnikami trzeba przeciwstawić się troszkę mądrością. Tej mądrości u nas zabrakło. Zaczęliśmy, o co prosiłem przez cały sezon, żeby nie walczyć z sędziami, nie walczyć na przykład z samym sobą, nie walczyć z kolegami. Bardzo ciężko było nam to zrealizować. Widzieliśmy, że Łańcut grał w drugiej połowie słabio. Po prostu tak grają. No, z podróży wrócili, to ciężko im, żeby grali dwie połowy równe. Tak mówię, może grzech pychy, bo po 3 wygranych, które fajnie kibice czasami powiedzieli, że grzech pychy, że tak cały czas powtarzam, że nasz zespół nie jest tak utalentowany, żebyśmy wygrywali każdy mecz ze spokojem. My musimy dać 110 albo 120%, jeżeli chodzi o atak i obronę. Tego dzisiaj nie było, dlatego przegraliśmy z lepszym zespołem, zespół, który lepiej odczytał nasze słabości.
Zabrakło skuteczności dzisiaj.
Nie powiedziałbym, że skuteczności, bo trzeba pochwalić obronę. Nasze rzuty były złe. Nasze rzuty były z ręką, nasze rzuty były złe. Nam brakowało po prostu penetracji, nam brakowało odważnego zawodnika pod koszem. Odważnego to nie w tym, ktoś powie, że to trafi, tylko odważnego, że trafi. A pod naszym koszem byliśmy za delikatni. Widziałem przez chyba 3-4 minuty fajną grę w trzeciej czy w czwartej kwarcie.
No ale to było za mało. Ostatecznie timeout Polonia Leszno przegrała u siebie z Sokołem Łańcut 70-80. Nie najlepsze informacje także z obozu drugiej wielkopolskiej drużyny. Biofarm Basket Poznań na wyjeździe uległ Pogoni Prudnik 78-95. W pozostałych spotkaniach tej 26. kolejki pierwszej ligi koszykarzy miasto Szkła Krosno wygrało z Doralem Nysa Kłodzko 95-58. Kotwica Kołobrzeg wygrała z Księżakiem Łowicz 105-83. AGKS Tychy pokonał ZB Pruszków 96-76.
No ja wielkopolskim kibicom koszykówki humorów też nie poprawię, bo w grupie A drugiej ligi męskiej koszykówki zagrały 3 wielkopolskie drużyny i wszystkie przegrały w 20. kolejce. Rezerwy Bioformu Basketu uległy Rzakowi Koszalin 69-81. Sklep Polski MKK Gniezno u siebie przegrał wyraźnie z Deką Pelplin 71-91, a w Międzychodzie Soku uległ Noteci Inowrocław 73-90. W innych meczach tej grupy Astoria Bydgoszcz, rezerwy tego klubu przegrały z ASZS-em UMK Toruń 74-75. Rezerwy Arki Gdynia pokonały Energy Politechnika Gdańską 87-82, a SMS PZKosze Władysławowo pokonał rezerwy Trefla Sopot 89-82.
W grupie D drugiej ligi koszykarzy Sudety Jelenia Góra u siebie wygrały z rezerwami BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski 115-96. KS Kosz Pleszew na wyjeździe przegrał z rezerwami Śląska Wrocław 75-81. Z kolei Tarnowia Basket Tarnowo Podgórne na własnym parkiecie ograła KKS Tarnowskie Góry 80-60. W innym meczu Polkonty Maximus Kąty Wrocławskie pokonały Riben Gym Basket Wrocław 110-66.
Teraz troszkę muzycznego relaksu, a później w naszej audycji jeszcze w pierwszej godzinie przed 18 będzie i sportowo, i historycznie.
Just finish cleaning up your room. Let's see that dust out with that broom. Get all that garbage out of sight, or you don't go out Friday night. Yaggity yak.
Don't go back.
You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundry mat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat.
Don't hold back.
5 minut pozostaje do godziny 18. Bardziej niż o wynik chodziło o przypomnienie wielkich postaci. Nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu rywalizowali uczestnicy biegu Tropem Wilczym. Biegli na 10 kilometrów, ale też między innymi na krótszym dystansie 1963 metrów. To nawiązanie do daty śmierci Józefa Franczaka, uznawanego za ostatniego wyklętego. Na miejscu był także Jacek Butlewski.
Niespełna 1000 biegaczy razem z dziećmi. Tutaj mamy około 800 dorosłych i 150 dzieci.
Trasy trudne?
Bieg przełajowy, tak więc jeśli chodzi o 10 kilometrów, na pewno jest to trasa wymagająca. 4,3 kilometry trzeba się nastawiać jak na 5 kilometrów tak naprawdę wysiłkowo. Na 1963 tutaj po plaży.
To dla mnie ważne. Chcę w ten sposób też bohaterów, między innymi Pileckiego, uszanować. Niestety synów się nie dało namówić. To jest moja czwarta edycja, już chciałem powiedzieć. Także myślę, że kolejnych też będę brał udział.
Witold Pilecki na koszulce pana.
Tak, jak najbardziej.
W latach 1944-56 według ciągle niepełnych danych z rąk polskich i sowieckich komunistów zginęło prawie 9 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego. Wykonano ponad 4 tysiące wyroków śmierci na polskich patriotach. Właśnie dzisiejszy dzień, 1 marca w 2011 roku, został ustanowiony świętem państwowym, Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto upamiętnia właśnie tych żołnierzy, którzy zginęli w latach 44-63.
Kocham Polskę i to jest taki symbol. Nie będzie się trudniej z flagą biegło?
Tam 2 kilometry. Symboliczna odległość, która upamiętnia datę i tylko i wyłącznie dlatego tutaj jestem. I nie biegnę po żaden wynik, ale chciałem po prostu tutaj być.
Jak się biegnie Tropem Wilczym?
Bardzo fajnie, przyjazna atmosfera, każdy każdemu kibicuje. Chcę się tutaj wracać po prostu.
6, 4, 2, start!
Szybko przeleciało, jestem zadowolony. Rok temu trzeci, w tym roku też trzeci. Fajnie, ten ciężki, bo było to dużo, ale fajnie, fajna atmosfera.
75 tysięcy osób w 370 lokalizacjach w tej Polsce.